Bardzo zbawienne dla nas. Bo często, jak patrzę, właśnie ja bym powiedział, że to jest Polacy i nawet myślę sobie, że no, no jesteśmy takim krajem błogosławionym przez Boga. Jest wiele, wiele dobra i wiele błogosławieństwa nad naszymi ludźmi. I chociażby w tym to widać. Ale oczywiście nie jest idealnie i dlatego warto zawsze mówić o tej sprawie. Stary Testament, oczywiście dekalog, zabrania wyraźnie zabijania. Znamy wszyscy 10 przykazań. Dosłownie jest tam powiedziane, nie będziesz mordował, czy nie będziesz popełniał morderstwa. I później jeszcze w Księdze Powtórzonego Prawa też jest to powtórzone, 5 rozdział 17-21. Są właściwie powtórzone, można powiedzieć, wszystkie te przykazania, które były w Księdze Wyjścia. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, jako świadek nie będziesz mówił kłamstwa i tak dalej. Pamiętamy też historię Kaina, który został za swoje, w 4 rozdziale Księgi Rodzaju, który został wygnany, ale nie przeznaczony do zabicia. Bóg mówi, cóżeś uczynił, krew twego brata głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, by wchłonąć krew twojego brata. Gdy będziesz tę rolę uprawiał, nie da ci już więcej plonu. Będziesz tłaczem i zbiegiem. Kain mówi, no właśnie, że każdy będzie mógł mnie zabić. Jeżeli nie mam swojej ziemi, nie mam swojego plemienia, to będę bez takim wyrzutkiem i będę bez praw. A Pan mówi, o nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, 7-krotną pomstę poniesie. Dlatego też Pan dał znamie Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. Czyli za śmierć, niekoniecznie śmierć. Wygnanie, ale niekoniecznie śmierć. Widzimy też, co mówi Stary Testament w Księdze Wyjścia, 21 rozdział, gdzie jest tak zwane prawo karne. Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien być sam ukarany śmiercią. W tym jednak wypadku, gdy nie czekał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam wpadł w ręce, wyznaczyć miejsce, do którego mógłby uciekać zabójca, czyli tak zwane miejsca ucieczki. Jeżeli by zaś kto posunął się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią. Nawet w miejscu świętym można go ukarać. Kto by uderzył w swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią. Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią. Kto by złorzeczył ojcu lub matce, winien być ukarany śmiercią. Kto by w kłótni uderzył bliźniego kamieniem lub pięścią, ale nie zabił, tylko zmusił do pozostania w łóżku, to gdy ten wstanie i będzie o lasce chodził na dworze, ten, który go uderzył, będzie wolny. I tylko mu wynagrodzi przedmiot pracy i dołoży starań, aby go wyleczyć. I tak dalej. Później w 24 wersie jest właśnie, czyli to leczy dalej, w tych wszystkich przepisach jest powiedziane to prawo słynne Hammurabiego. Powtórzone. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę, oparzenie za oparzenie, rana za ranę, siniec za siniec. I wiemy, że to jest postęp w stosunku do tego społeczeństwa, które miało prawo zemsty. Że jeżeli ktoś coś komuś uczynił, to miał prawo go pomścić. A tutaj jest jakaś tama, jakaś sprawiedliwość, prawda? Tylko jedno oko za jedno oko, tylko jeden ząb za jeden ząb. Więc to jest już lepiej. Lamek potem też powiedział taką straszną rzecz, tylko ciężko mi, przepraszam, teraz uciekł, że powiedział o tym, że tak, to jest zaraz po Kainie, jak dalej potomstwo Kaina się zdeprawowało, było powiedziane właśnie, że
teraz nie.
Lamek powiedział tak, że gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli mnie zrani i dziecko, jeżeli zrobi mi siniec. Czyli to prawo zemsty posunięte zupełnie do absurdu. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. Czyli to prawo zemsty absurdalnie daleko posunięte. Więc generalnie oczywiście Stary Testament no, zabrania zabójstwa bardzo ściśle reguluje. Ale widzimy, że jest w tym Starym Testamencie jednak zabijania bardzo wiele. I wokół Dawida, na przykład wybranego króla, prawda, najlepszego, najbardziej sprawiedliwego, ciągle ktoś ginie. mniej lub bardziej sprawiedliwie, ale ciągle kogoś tam się zabija. Tutaj jest taka zawsze historia, która mnie poburza. Z drugiej księgi Samuela, pierwszy rozdział, wersety od 5 do 16. Chodzi o to, że przyniesiono wieść o śmierci Saula, króla Saula, który, jak wiemy, był obłąkany i nie był sprawiedliwy, ale jednak był pomazańcem pańskim, był królem, był wybrany przez Boga i ręki na niego wolno nie było podnieść. Więc Dawid wypytywał młodzieńca, który przyniósł te wieści, skąd ty wiesz, że umarł Saul i jego syn Jonatan? Młodzieniec, który przyniósł te wieści, odparł: przypadek zrządził, że znalazłem się na górze Gilboa i właśnie Saul tkwił oparty na swojej włóczni, gdy tymczasem dosięgały go rydwany jeźdźcy. Rozejrzał się i spostrzegłszy mnie, przywołał do siebie, odpowiedziałem: jestem. Zapytał mnie: kim jesteś? Odrzekłem: jestem Amalekitą. Rzekł mi: podejdź proszę i dobij mnie, gdyż czuję zawroty głowy, chociaż jeszcze jest we mnie całe życie. Podszedłem więc i dobiłem go, powiedziałem, że nie będzie żył po swoim upadku. Potem zabrałem jego diadem, który miał na głowie i na ramiennik, przynoszę do memu panu. Więc na prośbę w bitwie, prawda, Saula dobił go. Później Dawid, kiedy dotarła do niego ta wiadomość, mówi: jak to, bywałeś się podnieść ręki, by zabić pomazańca pańskiego? Wezwał więc Dawid jednego z młodzieńców i dał mu rozkaz: podejdź i przebij go. Ten zadał mu cios taki, że umarł. Dawid zaś wołał w jego stronę: odpowiedzialność za twoją krew zrzucam na twoją głowę. Usta twoje wydały tobie świadectwo, gdy mówiły: ja zabiłem pomazańca pańskiego. Więc w takiej nawet sytuacji, gdzie według wszelkiej naszej miary to była przesada i to nie było sprawiedliwe, też Dawid uznał, że należy się śmierć temu, który zabił Saula. Więc tego zabijania w Starym Testamencie jest rzeczywiście bardzo, bardzo wiele. Później, no właśnie, nieustannie ktoś ginął. Na przykład Abner, dowódca wojsk Saula, został zabity przez Joaba, który pomścił z kolei swojego brata Asachela. I tak można by w tych księgach historycznych w kółko wskazywać na takie sytuacje. Natomiast nowość przynosi oczywiście Nowy Testament. I to, co ogłasza Jezus, przede wszystkim w kazaniu na górze. Tak, kazanie na górze, Ewangelia Mateusza, werset 5-7, w którym co chwilę Bóg, Jezus mówi, jakby zastępuje stare prawo nowym. Mówi: słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. To jest akurat Mateusz 5-21. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi, a ja wam powiadam. I za każdym razem podnosi Jezus poprzeczkę wymagań moralnych tak wysoko, że nikt nie jest w stanie jej spełnić. To jest piękno tego fragmentu i trudność cała, i trudność dla nas, którzy mamy w tym głosić i jakoś racjonalizować te słowa, i to jest tak trudno. Czy błogosławieństwa, od których się zaczyna kazanie na górze, i całe kazanie na górze. Prawda? Ponieważ poprzeczka wymagań jest tak wysoko ustawiona, że tylko jeden Jezus jest w stanie je spełnić. Tak? Nikt z nas nie może się uważać w tym momencie za sprawiedliwego przed Bogiem i mówić: Panie, zobacz, jestem doskonały, jak wspaniale zachowuję wszystkie przykazania. Prawda? Nie ma ani jednego. Ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Czyli ta sama kara, co za zabójstwo w Starym Testamencie, tak? Tak, kto się gniewa na swojego brata, już podlega sądowi. Kto by rzekł swemu bratu raka, czyli pusta głowo albo kretynie, to jest słowo pozostawione oryginalne aramejskie, tak? Kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. Kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw ten dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź dar swój ofiary. Pobudź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby cię nie wtrącono do więzienia. To jest wszystko w ramach piątego przykazania. Nie tylko zabójstwo, co jest oczywiste, ale gniew, ocena, osąd religijny, prawda? Nazywam kogoś bezbożnikiem. Nieprzebaczenie także. Jeżeli wspomnisz,
Zawsze trudno jest z takimi słów. Wspomnij, że to brat twój ma coś przeciw tobie. Wiesz, że to ja mam coś do niego, tylko że on ma coś przeciwko mnie. Tak, zostaw ten dar przed ołtarzem, najpierw pojednaj się ze swoim bratem. Tak, czyli nieprzebaczenie jest tak ważne z punktu widzenia Boga, że podpada pod piąte przekazanie. I Jezus tak właśnie mówi i tak też postępuje. Mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, na końcu tego samego rozdziału. Prawda? Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Wcześniej było też w tym samym rozdziale, piątym cały czas, prawo odwetu. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą, wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię, żeby i z nim 1000 kroków, i 2000. Daj każdemu, kto cię prosi, i on nie powraca się do tego, kto chce pożyczyć od ciebie. To są tak wysoko postawione wymagania moralne, że rzeczywiście nie sposób ich zupełnie spełnić. Mieliśmy taką ostatnią dyskusję z młodzieżą, właśnie na spotkaniu, na czym polega miłość bliźniego. I takim jakoś starałem się załagodzić te słowa, jakoś wytłumaczyć inne fragmenty. Aż jednym chłopakom inaczej jest powiedziane, że nie stawiajcie oporu złemu. Chce ci ktoś wziąć szatę, odstąp mój płaszcz. Czyli ktoś z nas jest w stanie tak żyć. To jest, oczywiście, że my sobie to wszystko jakoś próbujemy właśnie załagodzić, zracjonalizować. Ale to też chyba o to, tak rozumiem, że Jezusowi właśnie o to chodzi, żeby tak wysoko postawić wymagania moralne, żebyśmy nie uważali się sami za sprawiedliwych, że mamy cały czas ideał przed oczami, do którego trzeba iść, prawda? Bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. Jezus tymczasem, pamiętamy, jak to było z tym drugim policzkiem, prawda? Kiedy uderzył go sługa przed sądem, Jezus nie nadstawił drugiego, tylko mówi, tak, czemu nie bijesz, tak? Jeżeli źle powiedziałem, to dowodzę, co było złego, a jeżeli dobrze, to czemu nie bijesz? Nie, nie masz do tego prawa. I ja też tak to tłumaczę często ludziom z tego powodu, że czasami myślę, że my, chrześcijanie, zbyt łatwo stajemy się ofiarami. Nie znam naszych sytuacji zupełnie, prawda? Bardzo często jest taka sytuacja żona alkoholika, prawda? Która cały czas przebacza, bo tak jest po chrześcijańsku. Natomiast cierpi z tego powodu, on ją niszczy, prawda? I pytam się, gdzie tutaj jest w tym sens, gdzie w tym jest błogosławieństwo. I tak się nieraz dzieje. Myślę, że teraz mamy coraz większą świadomość i coraz częściej też w kościele mówimy, że trzeba iść na terapię, prawda? Że trzeba temu alkoholikowi wstać czasem drzwi przed nosem. Że dziecko, które bierze narkotyki, trzeba wyrzucić na ulicę, to ktoś coraz bardziej się o tym mówi, że to nie jest tak, że tylko i wyłącznie moją postawą i moją wspaniałą myślnością naprawdę jestem w stanie tego człowieka nawrócić, że trzeba mu pozwolić przyjąć konsekwencje. Ale co i różne takie rzeczy się zdarzają, że ktoś się opowiada, że ma zniszczone życie, jest na krawędzi wytrzymałości, prawda? Ponieważ ja cały czas przebaczam tą, którą chcę ciągle krzywdzić. Ja zawsze ludziom mówię w takiej sytuacji, że najpierw ty się musisz poczuć bezpiecznie i wtedy możesz przebaczyć. Nie? Najpierw musi być zapewnione bezpieczeństwo twoje, fizyczne, materialne. I w momencie, jak jesteś bezpiecznie, bezpieczna, to wtedy możesz powiedzieć, dobrze, nie będę się mścił, nie będę do tego wracał, przebaczam tobie i tak dalej. Ale w tym momencie, kiedy ktoś mnie bije, to nawet katechizm o tym mówi, zaraz do tego dojdziemy, prawda? Że mam prawo do obrony, nie? Do koniecznej obrony. Właśnie katechizm mówi tak, że człowiek ma prawo się bronić. I to w takim wymiarze najbardziej banalnym, można sobie wyobrazić, prawda? Że ktoś idzie ulicą, ktoś mnie napada i teraz ja bronię się po prostu zwyczajnie, jak mogę i tym, czym mam. Natomiast, i to jest uprawnione, i to każdy rozumie, prawda? Że nie, Jezus nie wymaga od nas, żebyśmy dali się zabić pierwszemu lepszemu łobuzowi. Nie wymaga także od nas tego, żebyśmy nie bronili naszych granic, prawda? Nie zabijali w sytuacji wojny, Ale to, co kazanie może mówić, jest cały czas jakiś ideał wielki, który trzeba mieć przed oczami, który trzeba pamiętać. Katechizm mówi tyle właśnie, że człowiek ma prawo do obrony. Uprawniona obrona może mieć dwa skutki. Czyli jeden zamierzony, drugi niezamierzony. Zamierzony jest taki, żeby siebie obronić, a niezamierzony jest taki, że zabije się napastnika. Ale to nie był mój cel, prawda? Pamiętam o tym, że nie wolno mi zabijać, nie miałem na celu zabijać napastnika, ale ważniejsze jest obrona własnego życia niż w tym momencie zachowanie życia napastnika. I mówi też o tym katechizm, że trzeba zachować proporcje, czyli jeżeli wystarczy komuś powiedzieć trzy ostre słowa, to trzeba powiedzieć trzy ostre słowa, prawda? Nie trzeba do niego strzelać od razu, z ostrej amunicji. Że to musi być proporcjonalne. Proporcjonalna obrona do zagrożenia. I coś takiego rzeczywiście nasza nauka katolicka dopuszcza, jak najbardziej. Później kara śmierci jest niewykluczona. Katechizm też o tym mówi, prawda? Że zasadniczo w cywilizowanych społeczeństwach spodziewamy się, że państwo ma wystarczające środki do tego, żeby uchronić społeczeństwo przed człowiekiem niebezpiecznym bez zabijania go. Prawdopodobnie każde społeczeństwo cywilizowane dzisiaj ma takie warunki. Natomiast gdyby taka była konieczność, to można stosować karę śmierci także. Zresztą św. Paweł mówi, że władza nie na darmo nosi miecz. Takie słowo powiedział. Nie? Że w liście do Rzymian mówi, że macie być podporządkowani władzy, ponieważ ona nie na darmo nosi miecz. Więc to jest zawsze też w tradycji katolickiej. Później mówi katechizm o tym, że zabójstwo jest jednym z najgorszych grzechów, najgorsze zło, a zwłaszcza zabójstwo kogoś z bliskich, kogoś z rodziny, bo dodatkowo chodzi w więzi rodzinne. Oczywiście to się niestety bywa, że dzieje. Później jest temat podjęty aborcji, która jest oburzona od razu ekskomuniką. Prawda? Jeżeli doprowadzi się do skutku aborcji, wiąże się z tym kara ekskomuniki. Teraz papież na Rok Miłosierdzia pozwolił każdemu księdzu rozgrzeszać wobec aborcji. Nie tak, jak było wcześniej zarezerwowane. Teraz w tej chwili każdy ksiądz może w tym Roku Miłosierdzia rozgrzeszać z aborcji, ale jest to podkreślone, jak wielkim jest to złem. Prawda? Jak wielkie zło dzieje się z powodu aborcji. Było w Izraelu, był taki kult w starożytności, gdzieś tam 8 wiek, kult Molocha w Dolinie Gehenny. Dlatego ta dolina była tak strasznym miejscem, oprócz tego, że była wysypiskiem śmieci, ale też była miejscem, gdzie były różne kulty obrzydliwe dla Boga. Między innymi był kult Molocha, który polegał na tym, że przed tą figurę tego Boga rozpalono w ognisko, wrzucało się dzieci. Nie? Składało się ofiary z dzieci w ten sposób. I to w starożytności było wiele razy, jak się okupuje te miasta, to też tam są pod bramami miasta, pod pałacami są zakopane małe dzieci, które były złożone w ofierze. To ten człowiek poganin miał taką mentalność, że dajemy Bogu na ofiarę to, co mamy najlepszego. Owce, najlepsze baranki, najczystszą mąkę, najlepsze wino, no i dzieci, nie? Najcenniejsze, co jest, to też się składa w ofierze. Prorocy tego zabraniali w Izraelu kategorycznie, ale takie epizody miały miejsce właśnie tam w tej dolinie. Kto był w Jerozolimie, to wie, po prawej stronie miasta szerego. Natomiast dzisiaj, można powiedzieć, wydawało się, że to jest jakaś barbarzyńska historia sprzed wieków. Tymczasem dzisiaj współczesny świat składa w ofierze dzieci Bogowi seksu, przyjemności seksualnej, nie? Temu Molochowi dzisiejszemu. To, że dokonuje się aborcji na taką skalę na całym świecie, to jest przecież nic innego, jak w hołdzie temu Bogu przyjemności seksualnej składanie dzieci, ofiarowanie dzieci. Można tak na to spojrzeć z punktu widzenia duchowego. I to, jak pierwszy raz to usłyszałem, to byłem wstrząśnięty tym, że tak można o tym myśleć, nie? Że aborcja jest czymś tak radykalnie złym, co niestety dotyka jakoś tam nasze społeczeństwo też. Aczkolwiek no, ludzie zawsze mieli w tym względzie zdrowy rozsądek, niektórzy, prawda? Mój dziadek podobno powiadał, że w czasie, jeszcze kiedy komuna tak bardzo propagowała aborcję, nie wiem, kiedy były lata 50., bardzo propagowali aborcję i w ogóle nie było to podnoszone, że to jest takie złe. Teraz jest inaczej, nawet dzieciaki, każdy może zobaczyć sobie w internecie zdjęcia jakieś USG, jakieś takie, że mają świadomość w liceum, nawet jak są niewierzący, to mają świadomość, że to jest życie i to nie ma właściwie dyskusji żadnej, że to jest człowiek. Natomiast mój dziadek za komuny podobno się mawiał, że lepiej jest mieć jedno dziecko więcej do wyżywienia niż na sumienie. Tylko to było jakieś takie powiedzonko, no, takie rymowane bardziej, nie? Że chodziło o to, że lepiej jest mieć dziecko jedno więcej w kołysce, to gdzieś sporo było, niż mieć na sumienie. Także już mimo całej tej propagandy ludzie wiedzieli, co jest złe i co jest dobre. Później eutanazja oczywiście. I tutaj widzimy to, że ciągle się toczy o to bój, o eutanazję, gdzieś tam w prawie, z wolą przesunąć jakąś granicę. I zawsze będzie tak, że jak już się tę granicę raz ustali na jakimś etapie, no to zacznie się ją przesuwać coraz bardziej, prawda? Że coraz więcej ludzi będzie objętych tą dopuszczalnością eutanazji, aż prowadzi się do takiej sytuacji, no nie ma właściwie granic, prawda? Wcześniej czy później można dojść do sytuacji, że każdy się czuje nieszczęśliwy i uzna subiektywnie, że jego jakość życia jest nieodpowiednia, jeszcze mu to potwierdzi psycholog z dyplomem, to może zarządzać eutanazją, prawda? Nie ma granicy. Jeżeli się raz na to człowiek zgodzi. Czym innym jest, to też jest napisane w katechizmie, zaniechanie uporczywej kuracji, prawda? Czyli po prostu pozwolić człowiekowi umrzeć, którego przypadku nie ma sensu dalsza, kosztowna, trudna, uciążliwa kuracja. I to wszystko, jak powiem, z moralnej teologii, to wszystko zależy od warunków, bo tutaj być może jakaś kuracja w Warszawie będzie czymś naturalnym i oczywistym, natomiast w jakiejś Nigerii będzie czymś przesadnie luksusowym i zupełnie niedostępnym dla ludzi, prawda? Czyli to wszystko zależy od społeczeństwa, od warunków, jakie tam są. Co będzie tą kuracją zbyt już trudną, zbyt uciążliwą, zbyt kosztowną itd. Później katechizm mówi o samobójstwie, że też jest wykroczeniem przeciwko właśnie piątemu przykazaniu. Przy czym to też wiemy, że kiedyś było to uważane jednoznacznie za grzech ciężki, bez możliwości poprawy, wiadomo. Natomiast dzisiaj bardziej mówimy o tym, że człowiek, który się targnie na własne życie, jest niepoczytany w tym momencie. To jest takiej ciężkiej psychicznej dyspozycji, że zupełnie, że to mamy nadzieję, że łagodzi okoliczności, że zostawiamy to ostatecznie Panu Bogu, czy będzie zbawiony i na ile była w tym jego wina. I później właśnie jest cały szereg takich bardziej już subtelnych wskazówek, to znaczy zachować piąte przykazanie. Przede wszystkim szanować godność człowieka, a w człowieku najcenniejsza jest dusza, czyli poszanowanie duszy, czyli unikanie zgorszenia. Także najgorsze zło, jakie mogę człowiekowi zrobić, to jest go zgorszyć, znaczy doprowadzić do duchowego upadku. I to jest jakieś wielkie niebezpieczeństwo, tak? Że kogoś doprowadza do zgorszenia, z mojego powodu człowiek właśnie staje się gorszy, ryzykuje swoim zbawieniem. Później oczywiście poszanowanie zdrowia własnego i innych osób, poszanowanie osoby i badanie naukowe, na ile można prowadzić, oczywiście, że można, natomiast zawsze z poszanowaniem godności osoby i godności ciała ludzkiego. Poszanowanie integralności cielesnej, tu chodzi o różne pobicia, tortury, przymus, porwania itd. I ostatnia sprawa to jest obrona pokoju i unikanie wojny. W katechizmie też jest o tym powiedziane, że wojna zawsze jest złem, że z wojny wynika zawsze tyle okrucieństw, krzywd i niesprawiedliwości, że zawsze nie za wszelką, ale trzeba, jak tylko można, trzeba wojny unikać. Pamiętamy, jak Jan Paweł II w 2003 roku napominał mocno Busha, prezydenta, żeby nie rozpoczynał wojny w Iraku. Wysyłał do niego raz po raz tego kardynała Echeverry'a. I ten uporczywie, prawda, wbrew świętemu człowiekowi, wbrew ewidentnie jego słowom, napomnieniom, prośbom, błaganiom, ostrzeżeniom, rozpoczął 20 marca, 20 marca 2003, rozpoczął tę wojnę, z której co by nie powiedzimy, prawda? Samo zło, zniszczenie na każdym polu i do dzisiaj chaos w tym kraju i to ten ISIS i wszystko. Są cały czas konsekwencje tamtych decyzji, tamtego zła. Więc obrona pokoju i unikanie wojny, a także to jest ciekawe, bo musiałem zrewidować to moje myślenie, że wyścig zbrojeń też jest złem. Bo ja słucham różnych tam takich teorii na własny użytek i dałem się jakoś tak przekonać też, że im bardziej będziemy uzbrojeni, tym jest lepiej, prawda? To jest dobre na to, że każdy agresor potencjalny się zastanowi 3 razy, czy napaść na takie państwo, które jest dozbrojone. Tutaj jest w kazacie jasno powiedziane, że wyścig zbrojeń jest zły i że myślenie tak, że im bardziej będziemy uzbrojeni wszyscy, tym będziemy bezpieczniejsi, że jest złe i że wiąże się z coraz większym pognębieniem najuboższych. Myślę, że to chodzi przede wszystkim o to, że zbrojenia pochłaniają olbrzymie pieniądze i że tym bardziej właśnie pieniądze, które mogłyby jakoś służyć poprawie życia społecznego, socjalnego, idą w zbrojenia. Podsumować to wszystko chciałbym takim słowem, które znalazłem na samym początku, właśnie tylko otworzyłem ten katechizm na tym rozdziale. Życie ludzkie jest święte. Życie ludzkie jest święte. I bardzo mnie to ujęło. Właściwie można by zakończyć na tym jednym słowie. Bóg jest dawcą życia, Bóg jest miłośnikiem życia. To też powtarza Księga Mądrości. Bóg miłuje życie. Bóg nie stworzył śmierci. Nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył wszystko, aby było, aby żyło, aby było szczęśliwe, aby żyło w pełni, żebyśmy mieli życie obfite. To jest wszystko wola Boża i nie wolno nam tego wybaczyć w żaden sposób. Amen. Pół godziny. Dało się 2 godziny.